Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Dzień dobry Państwu, kłania się Jakub Pilarek, a gościem dzisiejszej prawodajni jest pan sędzia Zygmunt Drożejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP. Dzień dobry panie sędzio.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni słuchacze.
Mamy koniec roku, więc jak to zwykle w takim czasie spróbujemy podsumować ten mijający rok pana oczami, panie sędzio. No tu w oczywisty sposób, jeśli chodzi o takie makroprocesy, które pewnie każdy prawnik by wskazał, no to jest to kwestionowanie statusu sędziów i chaos w sądach, ale no myślę, że możemy porozmawiać bardziej szczegółowo, jakieś takie pana refleksje, jakichś takich bardziej punktowych wydarzeniach, które wiele mówią o kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale zanim to rozpoczniemy, to chciałbym zapytać o pana komentarz do tego najnowszego newsa z prokuratury, czyli decyzji prokuratora generalnego Adama Bodnara, by skierować 3 zastępców prokuratora generalnego do pracy w terenie, co prawda w dosyć wysokiej, eksponowanej jednostce, bo w wydziałach zamiejscowych Prokuratury Krajowej, czyli jest to takie przesunięcie, można powiedzieć, w ramach Prokuratury Krajowej, no ale do zupełnie innych de facto jednostek, w 2 przypadkach w ogóle w innych miastach oddalonych o kilkaset kilometrów od Prokuratury Krajowej, od jej siedziby. No jak pan to widzi? Czy jest to pana zdaniem posunięcie zgodne z prawem, dopuszczalne?
Jeżeli chodzi o odwołanie, znaczy tutaj przesunięcie zastępcy prokuratorów, to tutaj na to musimy popatrzeć z punktu widzenia ustawy o prokuraturze. Oczywiście usunięcie zastępców prokuratora krajowego jest możliwe, odwołanie jest możliwe za zgodą prezydenta. Oczywiście dzisiaj jest taka sytuacja, że nie będzie takiej zgody i słusznie. Jeżeli w związku z powyższym no wymyślono taką konstrukcję, żeby przenieść ich na inne stanowiska w ramach Prokuratury Krajowej, ale do innych jednostek. I musimy sobie odpowiedzieć, czym to tak naprawdę jest. Tak naprawdę to jest właśnie usunięciem ze stanowiska. To jest odwołaniem z tych stanowisk, bo ponieważ istota pełnienia funkcji zastępcy prokuratora krajowego to nie jest posiadanie tytułu, tylko jest tutaj sfera pewnych uprawnień i podejmowania pewnych decyzji. Faktycznie przeniesienie tych prokuratorów do innych jednostek pozbawia ich możliwości, pozbawia ich realnego wpływu na działalność Prokuratury Krajowej. W związku z powyższym, w mojej ocenie, jest to zdecydowanie złamanie ustawy, ponieważ no, jest to faktyczne odwołanie. I jak mówię, tutaj nie o to chodzi tylko, że ci prokuratorzy zachowają tytuł, czy też zachowają swoje wynagrodzenie, ponieważ oni zostaną pozbawieni tego, co jest najważniejsze, związane z pełnieniem tych funkcji, a mianowicie podejmowania określonych decyzji.
No i tu chyba chcąc nie chcąc zaistnieje taka sytuacja, no, że ich takimi bezpośrednimi przełożonymi będą w tym przypadku naczelnicy tych wydziałów, no, czyli prokuratorzy, którzy w strukturze prokuratury, jeśli chodzi o funkcje, nie mówimy tu o stopniach, bo stopień to jest coś takiego, tak jak tam, nie wiem, pułkownik, major, szeregowy w wojsku, ale tu chodzi o funkcje, czyli generalnie osoby z funkcjami kierowniczymi najwyższymi, którzy są takimi po prostu bezpośrednimi podwładnymi i prokuratora generalnego, co nimi będą kierować ludzie, którzy de facto są pod nimi w strukturze prokuratury. Czy ja dobrze to identyfikuję?
Tak, dokładnie. Może dojść do takiej sytuacji, że rzeczywiście ich podwładni będą wydawać im polecenia, co mają robić. Mhm.
Panie sędzio, pan jest cywilistą. To jeszcze krótki komentarz. Co oni, jeśli chodzi o ten wątek cywilny, co mogą zrobić ci prokuratorzy? W sensie kwestionowania tych decyzji ścieżką prawną?
No tu jest tak, no trudno, no w zasadzie mogliby przede wszystkim wystąpić na drogę postępowania cywilnego o przywrócenie ich na poprzednie stanowiska w sądzie pracy, i mogliby tutaj wnosić postanowienia o zabezpieczeniu ich roszczeń poprzez wstrzymanie tej decyzji.
I to jest też, to jest postępowanie dwuinstancyjne też, tak? To,
tak.
Czyli to w praktyce tak. może się ciągnąć w polskiej rzeczywistości nawet i latami, jak ktoś będzie...
To znaczy, jeżeli chodzi o postępowanie o zabezpieczenie,
no tak, to, rozumiem,
to,
szyb...
to, mhm. to może być w miarę szybko. Natomiast samo postępowanie no, może trwać długo, no, może być też celowo przedłużane, chociażby poprzez złożenie wniosków o wyłączenie sędziów w trybie tak zwanego testu niezawisłości. Sprawa potem może trafić do Sądu Najwyższego. No i samo rozpatrywanie tego testu, znaczy ponownego rozpoznania sprawy w sprawie testu, może trwać rok, dwa lata. Mm.
A w Sądzie Najwyższym w tym obszarze, czyli obszarze prawa pracy, jeśli dobrze pamiętam, sędzia Iwulski rozgrzany czeka na taką sprawę. To wróćmy w takim razie do obszaru sądowego, panie...
Tutaj pan sędzia Iwulski jest już na szczęście w stanie spoczynku, w związku z czym faktycznie. Nie będzie mógł orzekać.
Ale pewnie ma jakichś godnych następców ideowych. Wróćmy zatem do sądów. Panie sędzio, co pana najbardziej zszokowało? Bo chyba w tym roku to możemy tylko mówić o jakichś negatywnych przeżyciach i wrażeniach. Co pana najbardziej zszokowało w wymiarze sprawiedliwości w mijającym roku?
W mijającym roku to chyba największym takim szokiem dla mnie było to, że tak naprawdę niewiele się działo rzeczy zgodnych z prawem. Była przyjęta pewna ideologia, przyjęty pewien kurs, postawiono sobie pewne zadania i postanowiono je zrealizować. Postanowiono je zrealizować bez względu na to, czy jest to zgodne z przepisami prawa, czy nie jest to zgodne z przepisami prawa. Ja tutaj powiem, że cały i jakby ten natłok i ilość tych naruszeń, to jest chyba najbardziej szokujące. No i oczywiście taka totalne nieprzejmowanie się, jakie skutki te działania będą odnosić dla społeczeństwa, dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości, ponieważ skutki tych działań no, mogą oddziaływać na wiele lat. To nie jest tak, że my sobie coś wymyślimy, że obecna władza sobie coś wymyśliła, mówi zrealizujemy i zamkniemy temat. Nie. Tak na pewno nie będzie i nie sądzę, żeby w dalszej perspektywie te zmiany, które obecna władza wprowadza, były zaakceptowane. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że wywoływany dzisiaj kryzys może się ciągnąć latami i te dzisiejsze plany, perspektywy, te działania mogą być w przyszłości wykorzystywane do analogicznych działań, tylko w drugą stronę. I to jest takie bardzo, bardzo niepokojące dla całego społeczeństwa tak naprawdę.
No właśnie, bo ja to wyobrażam sobie tak, że gdyby nastąpiła w najbliższych wyborach i jeszcze następnych zmiana władzy, weźmy nawet w nawias ten spór związany z PKW i Izbą Kontroli, załóżmy, że władza się zmienia, to przecież jeśli ona przystąpi do swoich rozliczeń, to przecież te osoby, które obecnie są przy władzy, zarówno w tej władzy politycznej, jak i władzy w sądach, nie zaakceptują tego, tak? I będziemy mieli dalej po prostu ciąg dalszy tego. Gdzie jest kres tego i jaki jest sposób wyjścia z tego impasu? Czy pan jest zwolennikiem raczej dialogu tutaj, jakiegoś dojścia do jakiegoś porozumienia, mówi się o jakimś, nie wiem, resecie konstytucyjnym nawet, czy jednak uważa pan, że na gruncie prawa po prostu trzeba z winnych tych różnych naruszeń rozliczyć karnie, dyscyplinarnie i zamknąć temat?
Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zmiany konstytucji, to musimy tutaj pamiętać o tym, że do tego musi być szerokie, naprawdę szerokie porozumienie i wszystkie strony sporu politycznego muszą tego chcieć. Bo to nie jest tak, że my jako sędziowie coś dokonamy, jakichś zmian. Nie. Kwestie dotyczące zmian my możemy jako sędziowie tylko doradzać, wskazywać, jakie są zagrożenia, co byłoby dobrym rozwiązaniem. Natomiast tak naprawdę zmian musi chcieć społeczeństwo i muszą chcieć politycy, żeby to wprowadzić. Czy dzisiaj jest to miejsce na to? No trudno powiedzieć. My musimy również pamiętać o tym, że drogą do zmiany konstytucji jest porozumienie. To nie jest tak, że zmieniamy konstytucję w ten sposób, że najpierw łamiemy prawo, bo nam się nie podoba konstytucja. W związku z powyższym łamiemy wszystkie przepisy prawa, wszystkie normy tak naprawdę. Dewastujemy system prawny, a potem mówimy, że no to trzeba zmienić konstytucję. Ja uważam, że oczywiście na temat zmiany konstytucji jak najbardziej można zawsze rozmawiać, ponieważ no, ta konstytucja funkcjonuje już wiele lat. Wiemy, co jest złego, co jest dobrego w tej konstytucji, co warto zachować. W związku z czym można rozważać zawsze zmiany, ale podstawą do tego jest jednak przestrzeganie tej konstytucji, która obowiązuje. Czy nam się ona podoba, czy nie? Jak mówię, to jest podstawą dialogu. Nie może być podstawą dialogu. Ja tutaj mówię oczywiście o kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. No łamanie przepisów po to, żeby wymusić na drugiej stronie jakieś zmiany. Także ja to tak widzę, tak powiem.
No właśnie, bo można zadać takie pytanie, cóż dałaby zmiana konstytucji, skoro no, ta sytuacja obecna dotycząca na przykład kwestionowania statusu KRS-u, no jest po prostu w ewidentny sposób nierespektowaniem konstytucji, no bo to jest poziom takiej elementarnej logiki i znajomości polszczyzny, że artykuły konstytucji, które konstytuują KRS, no nie precyzują, kto ma wybierać sędziów do KRS-u, odsyła konstytucja tu do ustawy. Ustawa została przegłosowana w prawidłowym procesie legislacyjnym, no i zgodnie z ustawą to Sejm ma wybierać sędziów i okazuje się, że istotna część prawników i część niestety też społeczeństwa to akceptuje i więc można by zadać takie pytanie, no, że skoro możliwy, to no, w jakimś sensie pan to powiedział, chciałem tylko to trochę rozwinąć, że po prostu no, skoro tutaj mamy do czynienia z takim gwałtem na konstytucji, to ta ewentualna zmiana konstytucji można zakładać, że niczego nie zmieni, bo zaraz po prostu będzie kolejny spór o zapisy tej konstytucji.
Nie da się napisać przepisów prawa tak, żeby no, one były tak jednoznaczne zawsze i wszędzie. Ale słusznie pan tutaj zauważył, że zmiana konstytucji niczego nie zmieni, jeżeli ktoś i tak ją będzie łamał. Tutaj pan podał znakomity przykład Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie oczywiście nie budzi żadnych wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Oczywiście możemy zawsze dyskutować, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe rozwiązanie. Natomiast jest ono zgodne z konstytucją. Ale również to, co pan zwrócił uwagę, o czym się dzisiaj mówi. I to jest jeden z tych, no, można powiedzieć, najgorszych elementów, do których dopuściło się obecne Ministerstwo Sprawiedliwości. To jest kwestionowanie zasady nieusuwalności sędziego. Sprawa jest, można powiedzieć, nad wyraz jasna. Ustawa wprost mówi, przepraszam, konstytucja wprost mówi, sędziowie są nieusuwalni. Jedynie za delikt konstytucyjny mogą być usunięci ze stanowiska na podstawie wyroku sądu. Zatem jest to, no, co tu możemy zmienić? Co tu możemy zmienić? Bo my mówimy o resecie konstytucyjnym. To co? Zmienimy, że można usuwać sędziów? Czy nie? Czy zostawiamy tą regulację? Problem polega na tym, że jeżeli my zostawiamy tą regulację, to wszystkie te pomysły, które dzisiaj są proponowane, no, będą niezgodne z konstytucją. Ale co więcej, ten pomysł usuwania sędziów, nazywany, no nie wiem, weryfikacją, czy też rewaluacją, też spotkałem się z legalizacją, to proszę państwa, to jest wszystko usuwanie. To jest taka sytuacja podobna jak z tymi zastępcami prokuratorów. My was nie usuwamy, my was tylko pozbawiamy wszystkich możliwości działania. to jest usunięcie ze stanowiska. W związku z powyższym tutaj jest ogromny problem właśnie w tym kontekście, że jak zmienimy konstytucję, czy się coś zmieni?
No właśnie. A jeżeli mówimy o tym wątku nierespektowania prawa, to no w tych ostatnich dniach za sprawą konferencji Zbigniewa Ziobro głośny stał się temat tych sprawy losowań sędziów, prawda? Bo no, dla obywatela ta losowość wyboru składów sędziowskich została wprowadzona w ubiegłych latach. Dlaczego to w ogóle jest istotne i co pan w ogóle o tym sądzi? Zarówno o tej konkretnej sprawie po prostu wygumkowania konkretnego losowania sędzi, która miała rozpoznawać sprawę byłego ministra sprawiedliwości.
System losowego przydziału spraw został wprowadzony właśnie po to, aby obywatele mieli większe poczucie sprawiedliwości. Ja w swojej praktyce spotkałem się z takimi skargami od obywatela, który miał bodajże 3 czy 4 sprawy, wszystkie sprawy przegrał, a za każdym razem rozpoznawał ją ten sam sędzia. W związku z czym skarga była taka: czy to jest sędzia przydzielony specjalnie dla mnie po to, żebym ja przegrywał sprawy? I celem uniknięcia, ja oczywiście tutaj nie kwestionuję, czy tamte rozstrzygnięcia były prawidłowe, czy nie, ale z punktu widzenia obywatela, to obywatel tak to widział. On występował do sądu i cały czas rozpoznawał jego sprawy ten sam sędzia i cały czas przegrywał. W związku z czym, żeby uniknąć tego typu zarzutów, że to jest instrumentalnie traktowane, notabene pan minister Ziobro doprowadził do tego, że wprowadzono system losowego przydziału spraw, który jest absolutnym wzmocnieniem niezawisłości sędziowskiej i ma ona właśnie na celu uniknięcie ręcznego sterowania sprawami. Musimy pamiętać, że sędziowie, przewodniczący wydziałów na ogół znają sędziów i wiedzą, jakie mają poglądy. Chociażby tutaj w tej sprawie dotyczącej komisji Pegasusa. Wiemy, że jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdza, że ta komisja działa nielegalnie. Problem polega na tym, że nie został opublikowany ten wyrok w Dzienniku Ustaw. I co się dzieje, proszę państwa? Sędzia, przewodniczący, zna poglądy sędziów, określonych sędziów innych. Wystarczy, że przydzieli sprawę któremuś z tych sędziów i już będzie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Bo część sędziów uważa, że dopóki nie zostało opublikowane, to wyrok nie obowiązuje, a część uważa, że obowiązuje. I tak samo, natomiast tą sytuację, o której my mówimy, że jest jakaś anulowane losowanie, jest to absolutnie niedopuszczalna manipulacja składem orzekającym. Nawet jeżeli w jakiś sposób było błędne losowanie, sprawa przydzielona dla sędziego jest wiążąca dla wszystkich i ta decyzja, ten fakt wylosowania jest decydujący dla wszystkich. W związku z czym, skoro sprawę wylosowała określona pani sędzia, no to w takiej sytuacji nie było absolutnie żadnych podstaw do anulowania tego losowania. Notabene tam w Warszawie to w ogóle stworzono podkategorie spraw, które nie są znane ani regulaminowi sądów, także to w ogóle jest, można powiedzieć, no wręcz manipulacja składami no do potęgi. Mhm. Jest wypaczeniem tej całej instytucji.
Ale w tym wątku losowania i tego wskazania, że sędziowie też mają swoje poglądy, światopoglądy prawne, bo tu mówimy o światopoglądzie
prawnym. Mówimy o poglądach prawnych.
To też jest o tyle ciekawa konkluzja, że wynika z tego, że nie ma jakby jednej sprawiedliwości, prawda? Że są różne spojrzenia na sprawy i w takim razie dla obywatela w jakimś sensie jest to jakaś loteria, nie tylko ta loteria tutaj systemowa przy losowaniu sędziów, ale loteria, co ich spotka w sądach. To jest taka trochę niepokojąca konkluzja.
Jest to problem, który występuje od, to można powiedzieć, od zawsze. Nie ma tak, no musimy pamiętać, że w Polsce mamy około 10 tysięcy sędziów. W związku z powyższym tutaj nie zawsze prawo jest precyzyjne. Zawsze istnieje ryzyko, ale i oczywiście idealny świat byłby taki, że niezależnie do kogo sprawa trafi, zostanie ona zawsze tak samo rozstrzygnięta. Ale pewnym remedium na to wszystko jest istnienie Sądu Najwyższego, którego rolą jest właśnie, główną rolą jest właśnie ujednolicanie orzecznictwa. O ile my mówimy w ten sposób, że sądy powszechne rozstrzygają sprawy, a przy okazji interpretują prawo, o tyle Sąd Najwyższy przede wszystkim interpretuje prawo, a przy okazji rozstrzyga sprawę. Dlatego tak niebezpieczne jest to działanie, które mamy do czynienia obecnie w Sądzie Najwyższym. Próba kwestionowania statusu prawidłowo wybranych sędziów, notabene przez nieprawidłowo wybranych sędziów, to powoduje taką destabilizację
i
braku ujednolicenia. Proszę?
Jakby pan rozwinął tych nieprawidłowo, bo słuchaczom...
No to proszę państwa, to nie budzi wątpliwości. To są sędziowie wybrani do 2017 roku pod rządami obecnej konstytucji. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z konstytucją sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast do 2017 roku obowiązywała ustawa o Sądzie Najwyższym, która powodowała, że Krajowej Radzie Sądownictwa do powołania, do wyboru kandydata były przedstawiane co najwyżej dwie kandydatury. Czyli jak się zgłosiło 10, to Sąd Najwyższy mógł przedstawić maksymalnie 2, czyli 8 zostało wyeliminowanych. Tym 8 nie przysługiwały żadne środki odwoławcze od decyzji Zgromadzenia Ogólnego, bo to Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego wybierało. Efekt był taki, że a częstokroć tu należy wziąć pod uwagę, że w ogóle mógł być przedstawiony tylko jeden kandydat. Mimo że się zgłosiło 10 kandydatów, to mógł być przedstawiony jeden kandydat. Efekt był taki, że Krajowa Rada Sądownictwa w zasadzie została sprowadzona do roli akceptanta jedynie słusznego wybranego kandydata przez kolegów Sądu Najwyższego i prezydent no, też de facto nie miał tutaj żadnego wyboru. Czyli dwa konstytucyjne organy powołane do sędziów zostały sprowadzone do roli akceptantów jedynie słusznych wcześniej wybranych kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. A musimy pamiętać, że no oczywiście to były osoby jakoś tam powiązane z sędziami Sądu Najwyższego.
No i ten system taki kliki, bo tak to trzeba nazwać chyba, taki system, po prostu taka demokracja klikowa jest teraz przedstawiana przez panów Żurka, Przymusińskiego, Markiewicza i tak dalej, jako jakoś ziemia obiecana, do której musimy powrócić. To jest dosyć śmieszne. Panie sędzio, przed programem, jak szkicowaliśmy zakres naszej rozmowy, no mieliśmy jeszcze porozmawiać o tym wątku wpływu Unii na sytuację w sądownictwie i tych interakcjach tutaj z Unią. Jedno z tych wydarzeń z ostatnich tygodni czy miesięcy też pana zbulwersowało. Tu o pewien wątek personalny chodzi, jakby pan mógł powiedzieć słuchaczom.
To znaczy,
o co chodzi?
Tutaj chodzi o w ogóle poziom, ja bym to nazwał etyczny, działania ministerstwa. Mianowicie ja tutaj nawiązuję do sytuacji, w której Didier Reynders został oskarżony, czy też postawiono mu zarzuty prania brudnych pieniędzy.
Wyjaśnijmy, były komisarz zajmujący się w Unii tym obszarem wymiarów sprawiedliwości.
Praworządności. I dzień kiedy stracił już immunitet, no to dokonano przeszukań w jego domu. Później ukazały się zdjęcia między innymi wiceministra sprawiedliwości razem właśnie z tym panem Didierem Reyndersem. No i tu budzi to wątpliwości. Oczywiście nie wiemy, jakie były tutaj relacje między wiceministrem a panem komisarzem. Przekazów, no, przebijały się takie, było mówione w środkach masowego przekazu, że jednak te organizacje sędziowskie były jakby na bieżąco w kontakcie z tymi organami Unii Europejskiej. Dla mnie po prostu sam fakt, oczywiście jak mówię, tutaj się zastrzegam, że nie wiemy, jakie tutaj były związki, ale proszę zauważyć, że wiceminister sprawiedliwości jest osobą, która jest niezwykle wysoko postawiona w hierarchii tutaj wymiaru sprawiedliwości. No jest to praktycznie członek rządu. W związku z powyższym no mamy z drugiej strony pewne kontakty, jakie były z politykiem, który jest oskarżany o poważne przestępstwa. No pytanie jest takie, czy taka osoba powinna pełnić funkcję wiceministra sprawiedliwości. W mojej ocenie nie.
No i tu jeszcze szokujące jest jednak to, że znajduje się tak wiele osób, które jest gotowe zawiesić na kołku naszą polską konstytucję i de facto uznać tak naprawdę, że to traktaty unijne są najważniejszymi aktami, które nas Polaków tu mają obowiązywać, nie nasza konstytucja. A wszystko ma być to właśnie zarządzane rękami takich właśnie osób, tak jak ten pan, który być może okaże się przestępcą, no to sądy będą rozstrzygać, ale są wobec niego na razie bardzo poważne podejrzenia. No ta gotowość po prostu w gruncie rzeczy zrzeczenia się suwerenności no dla mnie prywatnie jest szokująca, że po prostu tak wielu prawników i niestety obywateli wchodzi w tą narrację i przyjmuje ją za sensowną.
Ja myślę, że obywatele to chyba nie do końca zdają sobie sprawę, co to oznacza. Ponieważ każdy patrzy na to z punktu widzenia teraz swoich bieżących interesów. I teraz no, zwolennicy takiej opcji, można powiedzieć, że interesy te, które oni mają, interesy Unii są zbieżne. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, czy tak będzie zawsze. I te osoby przede wszystkim powinny sobie zadać pytanie, czy tak będzie zawsze. Bo być może okazać się, że za kilka czy kilkanaście lat to zupełnie inne opcje będą rządziły w Unii Europejskiej i wówczas te interesy tej centrali tych państw decyzyjnych, bo nie ukrywajmy tutaj, no decyzyjne, to nie jest tak, że wszystkie kraje są na tym samym poziomie decyzyjności, no być może ich interesy wtedy będą sprzeczne z interesami.
Panie sędzio, mamy 12:01, więc niestety musimy zmierzać ku końcowi, ale historia niewątpliwie pokazała, że wszystko jest możliwe, więc odmiana...
Ja tylko powiem na zakończenie tyle, że wszystkie te poglądy, które głoszą, że traktaty są wyżej niż polska konstytucja, nie znajdują oparcia w polskiej konstytucji.
Bardzo dziękuję. Mówił pan sędzia Zygmunt Drożyjko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP. Bardzo dziękuję, panie sędzio.
Dziękuję
wszystkiego
bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Do widzenia.
W nowym roku.